посиденьки.
Czyli rozmowy ukraińskie.
Dobry wieczór. Po kanikułach witają was Małgosia Frymus
i Iwan Syrnek. Bardzo szybko minęły wakacje, bardzo szybko ten czas letni jest za nami, chociaż trudno powiedzieć, żeby się nic ciekawego nie działo.
No nie wszyscy mieli wakacje, jak się domyślasz. Praca intensywna u nas w organizacji, w związku. Były dni kultury.
Było spotkanie kultur, byłeś na Ukrainie. I może zaczniemy od takiego przywitania. Kiedy Jan pojechał na Ukrainę, proszę państwa, posydenki także w tym roku pojechały na Ukrainę. Jan zabrał ze sobą sprzęt i proszę bardzo, jak go Ukraina przywitała.
To było coś wspaniałego. Wieczorem, późno wieczorem, bo to gdzieś koło godziny 22 już.
Czyli tak jak teraz.
Tak, zatrzymaliśmy się właśnie tak jak teraz. Słońce za chmurami, zatrzymaliśmy się nad rzeką Prut. No i w pewnym momencie ta cisza została zakłócona. Świerszcze. Niesamowite wrażenie. I za chwilę pociąg.
Będziemy dzisiaj troszeczkę do tego spotkania ukraińskiego wracać, ale to w drugiej części. W połowie lata miały miejsce dwa wydarzenia w naszym województwie. Smutne.
Przerażające. Ja bym nazwał przerażające jednak, no bo one smutne to może nie są...
Nie no, smutne, że w ogóle się mogły zdarzyć.
W ogóle się zdarzyły, prawda?
Pierwsza w Stargardzie Szczecińskim, a druga w Trzebiatowie. Ale myślę, że zanim opowiemy o tych wydarzeniach, państwo na pewno, nasi słuchacze, doskonale wiedzą, o czym mówimy, ale za chwilę dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie są jeszcze zorientowani, o czym będziemy mówić, albo dla naszych słuchaczy spoza Polski, a wiemy, że takich mamy i teraz ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, to też całość wyjaśnia. Na początku tradycyjnie informacje. Przygotowali je nasi studenci.
Ania Malicka.
I Artur Samkow. Nie ma z nami Julii Sydorowej, ale Julia Sydorowa po prostu wróciła do domu, do Kijowa.
Ale muszę państwa pocieszyć. Przyjedzie do nas.
Przyjedzie
do nas.
Ale pozdrawiamy ją też, bo wiemy,
Jula,
że na
my
pewno
tebe
słucha.
Pozdrawiajmy i dumajmy za tebe.
A teraz najnowsze wiadomości.
Україна досягла критеріїв, необхідних для підписання угоди про асоціацію. Про це заявляє президент Віктор Янукович. Останнім часом ми разом з нашими партнерами з Європейського Союзу дійшли висновків, що Україна досягла тих критеріїв, які відповідають тій угоді про асоціацію, яку готує до підписання в листопаді цього року у Вільнюсі, сказав він. Окрім того, Янукович зазначив, що цьому сприяли реформи та модернізація різних сфер життєдіяльності країни впродовж останніх років.
Світовий конгрес українців, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, закликає Європейський Союз подати пропозиції українській владі, як саме вирішити вимогу ЄС стосовно звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко. Президент СКУ Євген Чолій надіслав листа керівництву ЄС, включаючи місію Кокса Кваснівського, де послався на власну зустріч з президентом України Віктором Януковичем, що відбулася 27 серпня. Янукович, за словами Чолія, тоді сказав, що політична воля виконати вимогу ЄС у справі Тимошенка є. Нагадаємо, одна з вимог підписання угоди про асоціацію з ЄС – реформування судової системи та вирішення питання вибіркового правосуддя в Україні. Євродипломати неодноразово зазначали, що без звільнення Тимошенко документи на саміті у Вільнюсі навряд чи підпишуть. Однак останнім часом у коридорах Страсбурга натякають, що через одну людину Тимошенко не хочуть позбавляти Україну можливості підписання угоди.
Екс-прем'єр Юлія Тимошенко привітала президента Віктора Януковича з Днем політичного бабака. Учора в Україні був День політичного бабака. Весь політиком України в останні тижні чекав цього дня, щоб зрозуміти, витягне Віктор Федорович свого непокірного депутата Ігоря Макарова з Верховної Ради чи ні, зазначає вона. Учора стало зрозуміло, Віктор Федорович Ігоря Макарова із парламенту витягнув. Грубо та вкрай антиконституційно. Тепер є можливість зробити цілу низку прогнозів, уточнює Тимошенко. Вона пише, що Янукович і європейські цінності такі самі непоєднувальні речі, як дві несумісні між собою групи крові. Усі так звані європейські закони, які зараз з таким напруженням приймають, на жаль, нічого не змінять в житті українців та будуть носити виключно фасадний характер. Нічого в Україні щодо європейських цінностей не зміниться і після підписання угоди про асоціацію. Бо Віктор Федорович продовжуватиме будувати первообщинний лад, незважаючи на угоду, зазначає екс-прем'єрка.
Посол Литви в Україні Петрас Вайтеконас відзначає прогрес України у виконанні так званого домашнього завдання ЄС і сподівається, що до листопадового саміту у Вільнюсі буде вирішено питання, що залишилося. Про це посол заявив у п'ятницю у Харкові. Україна досягнула дуже високого прогресу. Угоду парафовано, тож залишилося вирішити кілька питань. Думаю, що ці питання буде успішно вирішено і Україна підпише асоціацію у Вільнюсі в листопаді, зазначив Вайтеконас.
Teraz może powiedzmy o tych dwóch wydarzeniach, które nas bardzo zaniepokoiły, które miały miejsce latem, w połowie lata. Pierwsza rzecz, która się zdarzyła w Stargardzie Szczecińskim, związana była z cerkwią.
I tutaj w jednym przypadku i w drugim przypadku chodziło o cerkiew. W Stargardzie cerkiew prawosławna została w jakiś sposób zbezczeszczona, a druga cerkiew, jest to cerkiew grekokatolicka w Trzebiatowie.
W Trzebiatowie podczas mszy świętej ktoś po prostu wrzucił petardę. Pojechałam do Trzebiatowa wtedy z mikrofonem.
No tak, jest nam bardzo przykro z tego, co się stało, dlatego że Trzebiatów jest wzorcowym miastem. Są cztery kościoły, cztery wyznania. O nacji nie wspomnę, bo jest na pewno bardzo dużo, no ale główną to jest ukraińska, niemiecka i polska. Mamy wspólne festiwale w lecie, polsko-niemiecko-ukraińskie, w zimie, w okresie świąt Bożego Narodzenia. Śpiewamy razem kolędy. Nie wiem, co kierowało tym młodym człowiekiem, że to zrobił. Nie mamy pojęcia, policja jest w trakcie śledztwa, także...
Bezkrytyczne odgrzebywanie przeszłości świadczy o niskim poziomie kultury, nie tylko osobistej, ale też obywatelskiej.
Modlę się, żeby to był wybryk chuligański. I wszyscy się modlimy za to, żeby to był wybryk chuligański, nie o jakimś tam podłożu, bo tyle wspólnego, co myśmy tutaj zrobili razem, żeby być razem, żyć razem, a teraz bum, no i co? Nie ukrywam, że wiele ludzi, bardzo wiele ludzi łączyło to z tą nagonką telewizyjną, z tym Wołyniem. W sobotę jeszcze była rekonstrukcja palenia wsi w Radymie koło Przemyśla i w niedzielę. Daj Boże, żeby to był przypadek, naprawdę.
Wie pani co, powiem szczerze, że w ogóle to był wygub ponad stan. No bo to, jeśli ktoś to zrobił, to naprawdę z taką premedytacją, że... No nie wiem dlaczego, po co i na co. No przecież to tego nie potrzeba. No, my tyle lat żyjemy ze sobą, Ukraińców i Polaków, i nigdy nie było problemu.
Msza jest zawsze o 9.30, dlatego że nasz proboszcz jest na urlopie. Przyjeżdża sąsiad z Kołobrzegu, ksiądz Marek Sośnicki. Msza zaczęła się około w pół do 12, dlatego on też się spóźnił. 10-15 minut, potężny huk, powłączały się alarmy w samochodach. Po prostu zatrzęsło powietrzem, można powiedzieć. Ja stałem z boku, z tamtej strony.
Ludzie byli w kościele?
Oczywiście. Było około 100 osób. Główne drzwi były uchylone. Tamte były otwarte w ogóle. Te były uchylone dlatego, żeby nie było przeciągu. Tu w tym miejscu, jak jest ciepło, mamy chodzą z dziećmi, jest ławka, widzi pani. Jakby to się stało, dobrze, że był początek mszy, że dzieci jeszcze siedziały w środku, bo trudno dziecku wytrzymać półtorej godziny na mszy w takiej temperaturze.
Czyli ten wybuch był tu przed kościołem?
Przed kościołem. Dzwoniłem do ludzi, którzy stali tutaj z tyłu, to chłopak mi powiedział, że centralnie prawie przy progu. Ja jak wybiegłem stamtąd, to tu był tuman, taki tuman, no taki niebieski dym i swąd prochu.
No siedziałyśmy sobie, rozmawiałyśmy i ja mówię, popatrz, mówię, idzie jakiś facet z piwem, nie? No i za chwilę, bum, i tyle dymu, ludzie zaczęli wychodzić. Po prostu szedł sobie, jakby się nic nie stało i tyle.
A to rzeczywiście był duży huk?
Jak... No, był. Był.
Jak duży?
Jak petarda taka strzela w Sylwestra na przykład.
No, taka tak, porządna?
No porządna, tak dużo dymu było. Do okienka tak, taka biała po prostu, jak z komina leci, o. Się zdziwiliśmy, no bo co się dzieje? No siedzimy, msza tutaj jest, a jakiś wybuch, nie?
Wybuch był w trakcie mszy. Ja wybiegłem z tamtej strony pierwszy, zobaczyłem taki niebieski dym i swąd prochu. Z początku myślałem, że to może komuś zbiornik, bo to na koło nie wyglądało, bo koło też potrafi głośno strzelić, ale to nie wyglądało na koło. Bo to gorąco, wie pani, różnie to bywa. Wybiegłem tutaj, panie z loziarni z nadprzeciwka pokazały mi, że to ten facet z plecakiem na plecach, tak? Podbiegłem do niego. Chciałem go zatrzymać fizycznie, ale uświadomiłem sobie, że mogę mieć później ja problemy, a nie on, tak? A więc powiedziałem, że poczekaj, mamy sobie coś do powiedzenia, tutaj trzeba coś wyjaśnić. No, był z piwem w ręku, no trzeźwy nie był. Albo coś tam może jeszcze innego było, nie wiem. Doszliśmy do tamtych lipek, wybiegła za mną moja żona, widzę, że nie ma reakcji jego, on sobie idzie i nic tego nie robi, więc kazałem żonie zadzwonić na policję. I z lipek z tamtej strony, z tych klombów wyszedł jeszcze jeden, jego jakiś kolega, nie wiem kto to jest. Już byli dwóch i poszli na dół w stronę gazowni, w stronę ulicy Zielonej, nad Młynówkę. Ja się udałem za nimi. Trzymałem się tak sto parę metrów, może mniej niż sto, za nimi cały czas. Ale na początku dostałem reprymendę, żebym się nie zbliżał, bo mogę pożałować, nie? Ja mówię, jak jesteś niewinny, to poczekaj, przyjedzie policja, załatwimy sprawę i sobie pójdziesz. Nie było takiej możliwości. No on był taki po prostu, nie za bardzo tam kontaktował, co się tam dzieje z nim. Chyba. Albo takiego udawał. No i szedłem za nimi z 400 metrów, tam aż do ostatniego zejścia koło murów obronnych, tam weszli na schody. Tam weszli na schody i zniknęli mi z oczu po prostu. No nie chciałem iść za nimi po schodach, żeby nie stali gdzieś za rogiem, bo żebym czymś nie dostał. Pobiegłem do końca murów, z tamtej strony jeszcze jechał mój kolega, spytałem, czy nie widział takich dwóch, on mówi, tam gdzieś biegli, i tyle ich widziałem. No i za chwilę podjechał radiowóz, zaczęliśmy szukać ich tam w obrębie tego miejsca, ale po prostu rozpłynęli się, jak to się mówi.
Wasil Bilo, przewodniczący Koła Związku Ukraińców w Polsce, koło w Trzebiatowie. Mówi pani, coś takiego to do przyjemności nie należy na pewno. Ja to wiążę z tą nagonką w mediach. Może to źle powiedziana nagonka. No z tą sytuacją, jaka się złożyła właśnie z Wołyniem. 70. rocznica Wołynia. Powtarzanie Ukraińcy, Ukraińcy, Ukraińcy. I właściwie większość Ukraińców to nacjonaliści, nacjonaliści. No i tak identyfikują to z nami. I właściwie gdyby ten młody człowiek nie był w takim towarzystwie, gdzie rozmawiają na ten temat, to jestem 100% przekonany, że tego by nie było.
Nie wracałem do cerkwi, wróciłem do domu, wziąłem swój samochód i powiedziałem, że ich znajdę. Nie? Zacząłem ich szukać, nie było efektu. Nie? Tam pomógł mi trochę mój szwagier jeszcze i tak dalej. Jeździliśmy na dwa samochody, ja mu mniej więcej powiedziałem, jak wyglądają. Ale tutaj niedaleko cerkwi zaczepili taką dziewczynę. No nie znam dziewczyny, nie wiem kto to jest. I pech, no może szczęście. Chciał, że ta dziewczyna chodnikiem szła akurat. Pytałem się, jak się nazywa ten gość. Dokładnie, ten drugi mnie interesował, bo ja nie wiem, czy on przypadkowo się z nim spotkał, nie mam pojęcia. No i wtedy pojechałem na policję, zgłosiłem to na policji i czekamy.
Zdzisław Matusewicz, burmistrz Trzebiatowa. Muszę powiedzieć, że jak usłyszałem o tym wydarzeniu, to chciało się od razu takim sloganem powiedzieć, a nie mówiłem, w związku oczywiście z tym, co ostatnio się dzieje, także w mediach polskich, odnośnie przypominania i upamiętniania zbrodni wołyńskiej. Niestety forma przedstawiania tego i jednostronność spowodowały, że można było oczekiwać reakcji. To nie jest oczywiście reakcja w rodzaju takiej bezpośredniej. Ja to odbieram raczej jako trafienie ziarna na podatny grunt, czyli te transmisje i powtarzanie właśnie takie jednostronne samych strasznych, okropnych wydarzeń na Wołyniu skutkowało jak katalizator. Wyzwoliło pewne siły, które gdzieś drzemały w niektórych ludziach. Wydaje się, że niektórzy po prostu nie dojrzeli do zrozumienia całości sytuacji, złożoności i chociażby takiej różnicy, że bezpośrednio po wojnie w XX wieku żyliśmy w trochę innej rzeczywistości niż to ma miejsce dzisiaj. A więc pierwsza reakcja była taka, że można było się spodziewać, że w pewnych kręgach czy u pewnych osób nie do końca ukształtowanych, dojrzałych, wydaje mi się nawet także obywatelsko z dzisiejszego punktu widzenia, w dzisiejszej nowoczesnej Polsce, Polsce członku Unii Europejskiej, członku NATO, bezkrytyczne odgrzebywanie przeszłości świadczy o niskim poziomie kultury nie tylko osobistej, ale też obywatelskiej.
Tak, słyszeliśmy, że chłopiec wrzucił petardę do kościoła na mszy. Myślę, że to przypadek, jakieś chuligaństwo, bo nie myślę, że się ktoś mści na tym. Ja pochodzę z Trzebiatowa, tak, i po prostu myślę, że to jest chuligaństwo, to nie jest jakaś zemsta. Wszyscy się tutaj szanują, po prostu taki jeden, jedyny jakby taki wypadek, tak, w tym momencie. Tak.
Zdziwiona jest pani?
Bardzo, bo nigdy wcześniej nie było takich rzeczy, co jednorazowe podejrzewam i pod wpływem pewno alkoholu to było, bo tak przy zdrowym umyśle to nikt by tego nie zrobił, bo tu się wszyscy szanują i na pewno nie.
Jeszcze Beethoven związany jestem od 47 roku. Pochodzę z góry. Ja tu jestem z akcji Wisła. Rodziłem się w Balnicy, taka miejscowość koło Komańczy. Teraz gmina to Komańcza, kiedyś była Wola Michowa. Co roku tam jeżdżę i zawsze tam odwiedzam, choć tam nie ma nic. Tu się żyje, a za tamtym się tęskni. Nasze koło to jest 240 członków, to jest jeden z największych kół w szczecińskim. Także, a Ukraińców jest dość dużo, tylko nie wszyscy się po prostu przyznają. To też jest konsekwencja no, tamtych lat i tej nagonki takiej na Ukraińcy, bo Ukraińcy zawsze byli najgorsi. Co mogło być to, co złego, no to oni. I właśnie wielu ludzi po prostu nie przyznawało się, no i do tej pory nie przyznaje. No. Ale to też zależy od wychowania, od rodziny. A konsekwencja to jest tego, że się nie przyznają, to właśnie ta nagonka, jaka kiedyś była.
Jestem w szoku i myślę, że to jest w ogóle przypadek, czysty zbieg okoliczności właśnie z tym, co się stało. No nie wiem, no moim zdaniem no to na pewno wybryk chuligański, bo znamy się wszyscy, jednak chodzimy ze sobą do szkoły, tak? Chodziliśmy, czy... No Trzebiatów jest małą miejscowością, także czysty zbieg okoliczności, po prostu jakaś głupota kogoś. No ja w szoku jestem po prostu.
Mają się czego bać Ukraińcy?
Nie, jeśli chodzi o mieszkańców Trzebiatowa i ogólnie, to naprawdę, no nie mają czego.
Byliście zawsze razem, znaczy jesteście razem. Czy coś się zmieniło ostatnio?
Myślę, że nic się nie zmieniło, a wręcz ten rok również obfituje w ciekawe wydarzenia.
Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
Oczywiście, że fajnie jest. Pierwszy raz kuti próbowałam prawdziwej kuti na pierwszym wieczorze kolęd. To było lat temu 16. Zawsze proszę moją koleżankę Ukrainkę Iwonkę Wójtów, żeby mi zrobiła paskę. Bo jest pyszna. Jechałam ostatnio do mojej córki do Francji, zabrałam taką fajną drożdżową bułę, która pachniała chyba na ten cały ten samolot. Tak. To nie tylko moje odczucie, ale w pewnym momencie zaczęliśmy oglądać się, kto mieszka za ścianą, tak, za płotem. Wydaje mi się, że otwarcie się na Europę również spowodowało to, że wyjeżdżamy i widzimy, że może być inaczej, tak, że dzieci do przedszkola chodzą różnej narodowości, różnego koloru skóry, świetnie się bawią.
Tyle czasu jesteśmy ze sobą, nie? Ci i ci. Nie róbmy przeciwko sobie coś. Żyjemy razem w jednym kraju.
Piosenka religijna, na przykład, która się wydobywała z kościoła, jest nam też doskonale znana, bo my robiąc swoje imprezy wieczór kolęd na przykład słuchamy takich pieśni, tak? Bijemy brawo. Ale myślę, że ten mężczyzna, który to zrobił, czy chłopak, on nie chodzi na te imprezy, tak? Być może wynikało to z sytuacji, która stworzyła się jakiejś dość niesympatycznej wokół rzezi wołyńskiej. Że może w tym momencie, a był chyba pod wpływem jakichś środków, tak? Coś mu się tam poprzestawiało. I muszę powiedzieć, że ja o tym wydarzeniu nie wiedziałam, bo nikt z moich znajomych Ukraińców, a mam przecież wielu znajomych z racji swojej pracy i sympatii do sympatycznych ludzi, nie zadzwonił do mnie i nie powiedział, słuchaj, no taka rzecz się wydarzyła. Zadzwonił do mnie Bogdan Twardochleb ze Szczecina i mówi, co się u was stało. Ja mówię, a co się u nas stało? Tak? Więc myślę, że oni po prostu określili to w kategorii chuligaństwo, tak? Ale my nie chcemy takich chuliganów w Trzebiatowie.
W Trzebiatowie w 1981 roku była mowa także o szubienicach na komunistów. Pewna konkretna rzeczywistość i poruszanie w sposób niedojrzały, w sposób niewłaściwy pewnych tematów powoduje, że nagle mamy wrażenie, że cofnęliśmy się w rozwoju, cofnęliśmy się w historii o jakichś ładnych kilkadziesiąt lat, pół wieku, wieka, może wręcz do średniowiecza, czy jeszcze wcześniej. I zaczynamy patrzeć na siebie zupełnie inaczej. Na pytanie, czy Ukraińcy mają się czego obawiać w Trzebiatowie, odpowiem w ten sposób. Ukraińcy, czyli obywatele Polski, narodowości ukraińskiej, którzy tutaj trafili w wyniku akcji Wisła, są dzisiaj takim nieodłącznym elementem tej społeczności i wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Nie mają się czego bać. Oni stanowią o bogactwie tej ziemi. Między innymi, tak samo jak ewangelicy, którzy też mają swój kościół w Trzebiatowie, tak samo jak prawosławni, którzy mają swoją cerkiew, Ale jak zaczniemy zastanawiać się nad tą rzeczywistością, to od razu dostrzeżemy zmieszanie historii, przemieszanie tego wszystkiego. Na przykład dzisiejsza prawosławna cerkiew mieści się w kaplicy, w której Bugenhagen obmyślał i realizował reformację, prawda? Albo kaplica grekokatolicka mieści się na terenie dawnego kościoła ewangelickiego, gdzie dopiero my odtworzyliśmy lapidarium z tego cmentarza, swoją drogą wydobywając nagrobki z rzeki Regi. A na przykład ołtarz w cerkwi prawosławnej jest zbudowany w ewangelickich ołtarzy ze wsi podtrzebiatowskich, z różnych, bo jest bardzo złożony. A więc nie tyle, że Ukraińcy mają się czego bać, bo to jest pytanie, które cofa nas, powiedziałbym, do początków XX wieku wręcz. Nie zgodzę się i nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie.
Chcemy wychowywać młode pokolenie, które kiedyś nastąpi po nas, w jakiejś wrażliwości w tymże temacie, bo takie spotkania uczą szacunku do innych, uczą tego, że jesteśmy razem, ale chcemy też manifestować swoją kulturę, tak? I każdy ma do tego prawo. Rozbiliśmy na przykład ostatnio na sąsiadach święto haftowanej bluzki i szperałyśmy po szafach, także i moje koleżanki Ukrainki wręcz wyszywały sobie różne rzeczy, żeby móc przyjść na sąsiady, pochwalić się takim fajnym ciuchem.
Raczej bym się koncentrował na niedojrzałości, nieodpowiedzialności tych uczestników całego tego wydarzenia, którzy tak postrzegają tę sytuację. Nie można przywoływać właśnie tej przeszłości w formie zupełnie niezmienionej. Bo czym w takim razie była noc noży? Czym w takim razie były pogromy? Można to ciągnąć oczywiście w nieskończoność. Ale po co? Właśnie po co? Dlaczego mielibyśmy to ciągnąć, kontynuować i zastanawiać się nawet nad tym w kategoriach zaproponowanych przez tamtą stronę? Wydaje mi się, że nie można się na to zgodzić. Trzeba kategorycznie powiedzieć, że taka patologia nie przejdzie.
Głupota. Głupota i nic więcej. No to brak słów po prostu na to mówić, co się dzieje. Ludzie jak ludzie, no każdy ma swoją wiarę, tak? To o nas też tak mogą mówić, bo jesteśmy katolikami, tak? Normalnymi jakimiś. Tak samo mogą na ich temat gadać. Znaczy ja rozmawiałam z koleżanką, która tutaj ma tą wiarę, no to ona tam nic takiego nie mówiła. Mówi, no jakiś szczup po prostu strzelił mu coś do głowy i tyle.
No jesteśmy jedno, ale nie dla wszystkich właśnie. To jest smutne, naprawdę to jest smutne.
Proszę Państwa, nieprzypadkowo o tym wydarzeniu mówimy dzisiaj, wspominamy ponad miesiąc po tym, co się tam zdarzyło, z bardzo prostego powodu.
Milcząc dajemy przyzwolenie na takie rzeczy. Każdy z nas miał czas na zastanowienie się, chwilę refleksji na ten temat. Odbieram też bardzo dużo sygnałów i tak jak usłyszeliśmy w Twoim reportażu, bardzo dużo osób negatywnie jest nastawionych do tego typu rzeczy, które się odbywają. I w momencie, kiedy wcześniej nie zwracano na to uwagę, przy małych jakichś tam rzeczach, choćby ten Stargard taki, gdzie ta eskalacja jeszcze tej nienawiści nie była aż tak uwidoczniona, to tutaj w tym momencie już zaczęto głośno mówić i jednak społeczeństwo wyraża swoją niechęć do tego typu akcji i zachowań.
W moim reportażu między innymi wystąpili Wasyl Bilo, przewodniczący Trzebiatowskiego Koła Związku Ukraińców w Polsce, a także burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matławski. Ta postawa burmistrza myślę, że jest bardzo ważna. Oto tydzień po tym wydarzeniu spotkaliście się na mszy świętej w cerkwi w Trzebiatowie.
Tak, pan burmistrz uczestniczył w mszy i powiem szczerze, że w pewnym momencie było takie zawahanie, czy pan burmistrz zechce zabrać głos, ustosunkować się do tych rzeczy, które miały miejsce tydzień wcześniej. Jednakże stwierdziliśmy, że sama obecność pana burmistrza, uczestnictwo mszy w liturgii, która się odbywała, to bardzo dużo znaczyło dla tej lokalnej społeczności. Ja sam powiem szczerze, że w tej chwili, gdy o tym rozmawiam, to tak troszeczkę się czuję wzruszony. Także dziękuję bardzo za obecność i wsparcie naszej społeczności.
Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała jechać do Trzebiatowa czy jakiegokolwiek innego miasta właśnie w takiej sprawie, że to jednorazowy, jak tutaj nasz bohater reportażu powiedział, wybryk chuligański. Notabene wiemy, że sprawca tego wydarzenia został na Mazurach zatrzymany. Ta sprawa jakby została w pewien sposób rozwiązana, ale mamy nadzieję, że nigdy takie wydarzenia więcej więcej nie będą miały miejsca. Rozmawiajmy po prostu ze sobą. Czas na kolejne wiadomości.
Ania Malicka
i Artur Samkow.
Народний депутат України Ксенія Ляпіна вважає, що до проведення саміту Східного партнерства у Вільнюсі Російська Федерація здійснить ще кілька атак на українських товаровиробників. До проведення саміту буде ще кілька спроб вплинути на найбільш гострі для України економічні теми. Найбільш вразливим є питання газопостачання, яке хоч і вже врегульоване угодою, але все одно може бути знову підняте на поверхню, сказала Ксенія Ляпіна у коментарі представникам ЗМІ. Це будуть точкові удари по окремих видах продукції, які найбільш чутливі для України і найменш готові до конкуренції на світових ринках, вимагаючи спеціальних вузьких рішень і підтримки, зазначила Ксенія Ляпіна.
Прем'єр-міністр Микола Азаров наголошує, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС повністю запрацює не відразу після підписання угоди про асоціацію. Протягом цього перехідного періоду поступово будуть запроваджуватися положення щодо зони вільної торгівлі. «Ми самі просили про відтермування цілої низки положень», – сказав Азаров. За його словами, Україна за цей час має привести у відповідність до європейських власні технічні норми та стандарти. Прем'єр додав, що українські підприємства протягом перехідного періоду мають модернізувати власне виробництво для виходу на ринок ЄС.
14 вересня прем'єр-міністр України Микола Азаров привітав всіх працівників галузі кінематографії з професійним святом – Днем українського кіно. Вагомий внесок вітчизняних кіномитців у світову кінематографічну спадщину прислав Україну у світі, наголосив Микола Азаров. За його словами, сьогодні український кінематограф надихають процеси відродження. Переконаний, що завдяки спільним зусиллям держави, творчих працівників, національний кінопродукт і надалі посідатиме гідне місце у світовому культурному просторі, а молоді кіномитці будуть примножувати досягнення української кіношколи та продовжить її кращі традиції. Щиро бажаю всім кіномитцям та прихильникам українського кіно міцного здоров'я, нових здобутків, добра і творчої наснаги, наголосив очільник уряду.
Міжнародне ралі «Ялта Ралі Фест Президент Кап» стартувало напередодні на набережній Ялти. Як повідомляє прес-центр змагань, у них беруть участь близько 100 професійних екіпажів із України, Туреччини, Чехії, Словаччини, Казахстану, Росії, Італії, Болгарії, Польщі та з інших країн. Перегони «Ялта Раллі» проводять у Криму з 2005 року. Наприкінці 2010 року гонки «Ялта Раллі» вперше було внесено до календаря міжнародних змагань із автораллі «International Rally Challenge».
Jan pojechał na Ukrainę do swoich przyjaciół, do swoich znajomych i także spotkał tam ojca Iwana.
Fantastyczna osoba. Ojciec Iwan ma wspaniałe podejście do życia. Co mnie w ogóle zadziwiło, będąc tam u niego. Proszę Państwa, ciężko to opowiedzieć, ale ojciec Iwan pracował fizycznie. Nie wiedziałem, że rozmawiam z księdzem w tym momencie, z księdzem prawosławnym. On tego się nie wstydził, wręcz traktował to normalnie. Byłem u niego w mieszkaniu i mieszka w domku, czy właściwie w domu, przy cerkwi. Na ścianie tego domu jest deska, czy taka tablica pamiątkowa. W domu tym bywał Iwan Franko, bywała Łesia Ukrainka. Jego opowieści, udało mi się część z tych opowieści nagrać dla Państwa, także myślę, że będziemy mieli czas i okazję w kolejnych naszych audycjach posłuchać.
Jan przywiózł troszkę dłuższą rozmowę i ona w całości się dzisiaj nam nie zmieści, ale myślę, że delektować się pięknym słowem można w nieskończoność. Zatem dzisiaj pierwsza część spotkania z ojcem Iwanem.
Приїхали в село Криворівня, Україна, Гуцульщина. Розмову веду з отцем Іваном.
Слава Ісусу Христу! Я священник Іван Риборук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня, Верховинського району Івано-Франківської області. Наше село знаходиться в центрі Гуцульщини, і зараз ми маємо розмову біля церкви, яка є одною з найдавніших церков на Гуцульщині. Їй є 350 років. Вона ніколи не була закритою. Дякувати Богові і старанням людей. І весь цей час, 3,5 років, в цій церкві молилися люди, правилася служба Божа і славилося Боже ім'я. Наше село є досить відоме, зокрема тому, що 100 років назад воно стало такою культурною мекою, коли до місцевого священника Олексія Волянського, який був продовжувачем священичої родини Павловичів Боричинських-Волянських, котра правила в нашому селі понад 120 років, передавалася естафета від батька до сина, чи від тестя до зятя, якщо дівчина виходила заміж. І таким чином у нашому селі от понад 120 років, 123 роки, правили спочатку отець Петро Павлович, потім Андрій Боричинський, його зять, потім його син Йосиф Боричинський, потім Олексій Волянський, зять Йосифа Боричинського. І в цей час якось напрацювалася в селі така добра духовно-культурна традиція. І якби вершиною того було те, що 100 років тому, на початку минулого століття, в Криворівню почали приїжджати дуже багато визначних людей, яких сьогодні ми вивчаємо їхню творчість, їхнє життя в школах, в університетах. Це є люди енциклопедичної величини. Це і Іван Франко, і Михайло Грушевський, і Ігнат Хоткевич, і Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Лесь Курбас і Володимир Гнатюк, багато-багато інших постатей. В спогадах щоденнику Михайла Коцюбинського є запис про те, що одного разу в червні місяці була дуже сильна гроза, гримів грім, так що хата тряслася, і хтось з присутніх, сказавши, що зараз впаде стеля, то в одну мить загине вся культурна еліта України. Тобто в домі священника були зібрані кращі представники української культури, в основному зі Львова, з Києва також, і ті, хто приїхали відпочити, і ті, котрі тікали, хто від західної влади, яка не так дуже дбала про Україну, а хто від східно-північної влади, яка те саме не дбала про Україну, і ті люди, які дійсно трудилися для блага України, для блага нашої духовної культури, вони вимушені були тікати. Криворівня була досить добрим таким місцем для того, щоб тут можна було і сховатися від тюрми буквально, а може від Сибіру, а може від якихось казематів, і творити, спілкуватися з людьми. Без сумніву, що найбільшим таким багатством нашого села є наша церква, тому що від неї все починалося. Так, власне, як все починається від Бога. Був такий період, в той період священникові Олексію Валянському доводилось непросто. Він навіть вимушений був платити податок владі за те, що в нього перебували його знайомі. Тобто він мусив говорити про те, що в нього є, і платити в державну казну таке мито за те, що ці люди були тут. Але та праця не була даремною. Ми знаємо про те, що з часом Криворівня укріпилася в тому такому статусі такого духовно-культурного центру. І сьогодні вона насправді є такою. До нас приїжджає дуже багато талановитих людей, цікавих людей, патріотів. До нас багато приїжджає гостей, які захоплюються тим, як живе наше село. Ми маємо про що поговорити. Це, звичайно, і працівники науки, і академіки, професори, студенти. Це і митці, це і духовенство, і не тільки з України. Я вже є на парафії 18 років, за цей час у нас були люди буквально з усіх континентів. І ми маємо про що поговорити, маємо чим поділитися, тому що Криворівня дуже добре зберегла культурні традиції. Особливо це, навіть якщо подивитися на нашу церкву, так, вона є правдива така церква гуцульської архітектури, пам'ятка архітектури, дерев'яна церква, покрита гонтою. Ми відновили той вид, який вона має мати. Крім того, різдвяні свята, а на Гуцульщині особливо такими колоритними, у нас повністю відбувається так, як і раніше. Тобто колядники одягаються в гуцульські строї, то є власний, кожного особистий одяг, не театральний, а такий живий, реальний одяг. Таких колядницьких гуртів у нас в селі є 9, скільки присілків, у нас є 9 присілків. І загальна кількість колядників сягає сотні. І ось на Різдво, на Йордан, ці всі хлопці, колядники, і молоді, і старші, дуже важливо, що є естафета поколінь, збираються на коляду на церковному подвір'ї. Про це є багато інформації в інтернеті вже зараз, багато пишеться. Колядники ходять до кожної хати, навіть до тої, де ніхто не живе, і колядують під хатою, щоб там відновилося життя. Також наших колядників запрошують за кордон. 5 разів ми вже були в Нью-Йорку. І разом з театром «Ля Мама», якою керує Вірляна Ткач, яка є етнічною українкою, і разом з іншими такими творчими колективами там ставляться вистави різдвяні. Також наші колядники запрошуються і на теренах України. Колядники їздили до Львова, до Києва. Тобто таким чином йде популяризація, не стільки популяризація, як просто показуємо людям те, чим ми живемо, тому що це для нас є частинка нашого життя, а не просто якесь театральне дійство. Так само і Великодні свята, інші великі свята. На Великдень ми 3 дні бавимося біля церкви, як то колись було. Такі забави, в основному це дітки. Дзвонять, дітки бавляться коло церкви. Так, як належиться, бо Христос воскрес і та хвала йому має бути віддана належно. Якщо приїхати до церкви на Великі свята, більшість людей одягнуті в гуцульський одяг. Знову ж таки, це є власний одяг кожного. То відновлюється і ця частина нашої культури. У нас є в селі майстри, які і гуцульський одяг виготовляють, і трембіти самі роблять, музичні інструменти. Всі діють музеї. Музей Івана Яковича Франка, музей Михайла Сергійовича Грушевського, музей Хатагражда, музей гуцульської господарки, музей Параської плитки «Горить світ» нашої кривернянки, яка при житті, не дивлячись на утиски влади радянської, творила як фольклорист, як письменник, як поет, як філософ, як мислитель, як художниця, іконописець, скульптор, музикант. Така унікальний дар ми маємо в особі Параської плитки «Горить світ». І от разом в ці всі музеї такі створюють комплекс, такий духовний, духовно-культурний, разом з церквою, духовно-культурний комплекс села Криворівня.
Хочу ще вас запитати про традиції, зберігання традицій. Був я в церкві тут на Гуцульщині, в одній з церков помітив, що час, коли справляється служба Божа, взагалі ведеться служба Божа, я заходив в церкву, і мене тоді повернули з головного входу, казали йти боком, з правого боку, біля престола. Жіночка сказала мені, що я буду дурно себе почувати. Я пригадую собі також, у нас в церкві греко-католицькій на західних землях Польщі, щоправда, немає кілька входів, є один вхід, але пригадую собі, що чоловіки сиділи з правого боку, жіночки з лівого боку. Як то у вас?
У нас традиційно на Гуцульщині це розміщення людей в церкві є збережене, і місцеві чоловіки завжди йдуть з правого боку, так, а жінки в центральний вхід. Але в нашій церкві вам не скажуть, що треба зайти в інші двері. Ми звикли до приїжджих людей. І якщо під час служби вже я дивлюся на церкву, то зразу бачу, де є приїжджі люди, тому що приїжджі чоловіки заходять разом зі своїми жінками в центральний вхід. А наші виключно справа. Але дівчата ні. Так, у нас не є вимога до дівчат, тобто якщо дівчинка не одружена, незалежно від її віку, вона ходить до церкви без хустини. Жінки ходять в хустках. Ну, не можу сказати, що 100%, але в більшості. Ну, власне, десь може віяння традиції, тобто віяння якби заходу, бо бачимо телепередачі, бачимо трансляції служб Божих із Ватикану, із інших місць святинь. Бачимо, що там більше жінок взагалі ніколи хустку на голову не одягають. Вже багато в нас жінок також ходять до церкви без хустки. Але традиції все-таки зберігаються. Ну, бачите, для мене важливим є не просто форма одягу. Головне, щоб людина почувалася в молитовному стані і не заважала іншим добре молитися. Це найголовніше.
В ubiegłym tygodniu odbyła się 7. konferencja oddziału Szczecińskiego Związku Ukraińców w Polsce. Odbyły się także wybory i proszę Państwa, obok mnie siedzi nie tylko współprowadzący posedenki, ale także przewodniczący oddziału Szczecińskiego.
Nowy stary, tak?
Nowy stary, no. Nowy stary. Witamy, dziękujemy za poprzednią kadencję i poprzednią pracę, witamy.
Zachęcamy do pracy.
Zachęcamy do pracy, ale jakoś strasznie długo te Wasze wybory trwały. Okazuje się, że bardzo wielu osobom zależy.
O tych wszystkich problemach każdego z kół trzeba było porozmawiać. Zbliża się przed nami zjazd w Warszawie, wybory nowego zarządu, które odbędą się prawdopodobnie koniec października, początek listopada, wybór delegatów na ten zjazd, wybór Rady Oddziału Szczecin, wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, więc tego było bardzo dużo. 5 godzin to takie minimum.
Przed nami wkrótce na pewno kolejne wydarzenia.
No ciężko w tej chwili powiedzieć o wydarzeniach. Na pewno wrócimy do formuły Uniwersytetu Otwartego, więc tutaj przy końcu września zaczynamy już swoje odczyty i spotkania. Jeżeli wydarzeniem mamy nazwać zjazd Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Warszawie, który odbędzie się 21 września,
to też.
Jeżeli wydarzeniem, ale to już nie wydarzenie, przedstawiciele związków są zaproszeni na świętowanie, na festiwal i do Łódzka 28 września i 26 też na święto Siczy, więc obchody właśnie święta Siczy do Kołomyi, to jest 26, więc kalendarz jest bardzo napięty. To mamy koniec września,
A też powiedzmy, że wczoraj byliście w Białymborze, dlatego że odbywało się bardzo ważne święto
spotkanie z patriarchą,
religijne.
W sobotę, tak, spotkanie z patriarchą, dyskusja, rozmowy, wzajemna prezentacja, w niedzielę święto, odpust.
Także Jan ledwie zdążył, proszę Państwa, do nas dojechać.
Ja już nie ogarniam, ja już myślę tylko,
ale
co dalej.
Ale jesteś wszędzie jeszcze o czasie, także to jest najważniejsze.
No na razie daję radę, tak? A październik, no październik, co przed nami w październiku? Na pewno kolejne rocznice, kolejne święta, na pewno spotkania, sobota, piątek, sobota, niedziela, więc zajęcia z dziećmi. Początek listopada, myślę, pierwsza połowa listopada, już zjazd krajowy Związku Ukraińców i wybory nowych władz. Więc to jest chyba najważniejsze w tym momencie, jak dla mnie, jak dla przedstawiciela Związku Ukraińców.
Dzisiaj już Państwo mogą do nas napisać posedenki@radio.szczecin.pl. Tam czekamy na Państwa listy, uwagi, informacje. to tak się rozgadaliśmy, to już czas na datę. Ania Malicka i Artur Samkow specjalnie je dla nas przygotowali.
15 вересня 1068 року великий князь київський В'ячеслав Брачеславич Чародій під час повстання кияни його визволили з прорубу, скинули Ізяслава Ярославовича.
15 вересня 1893 року у Джерсі-Сіті, США, почала виходити газета «Свобода» – перше україномовне видання в США.
15 вересня 1991 року у Києві на Софійській площі відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку акту про державну незалежність України.
16 вересня 1651 року у Білій церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я з Польщею.
16 вересня 1658 року гетьман України Іван Виговський уклав з Польщею Гадяцький договір.
16 вересня 1899 року у Західній Україні створено Національно-демократичну партію.
16 вересня 1914 року. 2500 січових стрільців Українського добровольчого легіону у складі Австро-Угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.
18 вересня 1640 року. У Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив катехізис, яким протягом століть послуговувалась Православна церква.
18 вересня 1965 року. Острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.
19 вересня 1941 року. Німецькі війська увійшли до Києва, залишеного радянськими військами. Оточені підрозділи продовжували опір ще приблизно тиждень після падіння міста. У німецький полон у цій операції потрапило 665 тисяч осіб.
20 вересня 1648 року Богдан Хмельницький розбив польську армію в битві під Пилявцями.
22 вересня 1917 року Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроектом про вільне козацтво.
Jedyne, co nam pozostało, to powiedzieć Państwu dobranoc.
To już 23 już?
No już, tak.
Tak, czas bardzo szybko biegnie. My się z Państwem żegnamy.
Małgorzata Frymus.
Iwan Syrnek. A bułyce...
Посиденьки,
чолі розмови українські.